Poranek Wnet na portalu Wnet FM. A może nie tylko, kto to wie, bo dzisiaj dzieją się cuda, w końcu ważny dzień w kalendarzu liturgicznym. A w naszym studiu jest kolejny gość, pan Adam Zieliński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Właściwie powinienem powiedzieć minister Adam Zieliński, dlatego że członkowie komisji weryfikacyjnej, którzy badają meandry reprywatyzacji w Warszawie, mają rangę sekretarzy stanu mocą sejmowej uchwały. Pan Adam Zieliński jest członkiem komisji weryfikacyjnej, jest też prawnikiem, który na tych sprawach dotyczących nieruchomości bardzo dobrze się zna, a w komisji zasiada pan oddelegowany przez klub poselski Kukiz 15.
Tak jest, wszystko się zgadza. Bardzo dziękuję.
Czym w tej chwili będzie zajmować się komisja?
Jutro komisja zajmuje się adresem Lutosowskiego 9, to kamienica na warszawskim Żoliborzu, która została zwrócona 5 lat temu i w tej kamienicy doszło do takich zachowań jak wyrzucanie lokatorów na śmietnik bez udziału komornika, wyrzucanie ich wszystkich rzeczy, zabijanie im drzwi do lokali, w których ulokowało ich miasto. W wyniku tych zdarzeń jeden lokator zmarł kilka tygodni później po wyrzuceniu tak na śmietnik, ponieważ między innymi z tego co wiem został odcięty od leków, był chory na cukrzycę. W drugim przypadku lokator do tej pory jest bezdomny. Kilkunastu lokatorów do tej pory trwa w tym miejscu oporu, tak moglibyśmy to delikatnie nazwać. Posłuchamy jutro ich zeznań. Drugi wątek dotyczący tej sprawy to wątek dotyczący nakładów. To dobrze też pokazuje problem warszawskiej reprywatyzacji, czy w ogóle reprywatyzacji, że przodkowie beneficjentki decyzji mieli dwupiętrowy budynek w całości nadpalony, zniszczony, jako tak o dwa lokale były zdatne do użytku, ale bez centralnego ogrzewania, bez ciepłej wody, czy w ogóle bez bieżącej wody, a państwo oddało po kilkudziesięciu latach wielki, czteropiętrowy budynek murowany z centralnym ogrzewaniem, ciepłą wodą i nie rozliczyło nakładów, za które zbudowało taki budynek.
Ale zaraz, znaczy istniała jakaś beneficjantka i tym razem zostało to oddane jakimś przynajmniej prawnym spadkobiercom, tak?
Tak się wydaje, chociaż tak nie możemy jeszcze na pewno stwierdzić, póki nie skończymy rozprawy i zbierania całego materiału dowodu. Wydaje się, że tutaj co do spadkobrania nie było jakichś dziwnych kuratorów z Karaibów jak wcześniej, albo pułkowników SKW, którzy jako kurator niby poszukiwali spadkobierców i odzyskiwali pół kamienic na Pradze. Wydaje się, że tutaj co do tego spadkobrania nie ma wątpliwości. Jest to solidna wątpliwość co do tego, czemu miasto nie rozliczyło milionowych nakładów w ramach wydawania tej nieruchomości, a następnie czemu zostawiło starszych, schorowanych ludzi w takiej kamienicy na taki dość brutalny los i wyrzucenie na śmietnik.
Wyrzucenie na śmietnik zdaje się w sensie dosłownym, a ta kamienica pochodziła z jakiej epoki, z jakich czasów? Co wiemy o tym budynku?
Wiemy o tym budynku, że przetrwał wojnę w takim ograniczonym zakresie, to znaczy został zniszczony w 2/3, został, tak jak mówię, nadpalony, był częściowo murowany. Jest to bardzo dobry opis tego budynku technicznie już po zniszczeniu z lat 40-50. Ludowa władza bardzo dobrze, szczegółowo opisała, co tam należy zrobić w ramach czynów społecznych dla obywateli tam lokowanych, lub w pobliżu, lub z nakładów publicznych. Następnie państwo na początku stawia tam praktycznie nowy, cały budynek po wojnie, a żeby było ciekawiej, to ten sam budynek został jeszcze wyremontowany, zdaje się, na rok czy na dwa lata przed wydaniem już beneficjentce, czyli w XXI wieku. Na to też poszły kolejne nakłady. No i miasto, wydając ten budynek, podpisało protokół zdawczo-odbiorczy, w którym po prostu zawarło jedno zdanie, że strony podejmą rozmowy co do rozliczenia nakładów. W związku z tym nie zabezpieczyło się nawet w ten sposób, żeby w takim protokole zdawczo-odbiorczym zawarła się informacja, jakie nakłady miasto przeznaczyło na przykład na remont rok, dwa wcześniej, albo jakie nakłady przeznaczyło w latach 40-50 w ogóle na zbudowanie takiego budynku. I tu w ogóle jakby ta sprawa jest takim najlepszym przykładem, że tutaj nie muszą być jacyś kuratorzy z Karaibów, czy warszawskiej grupy adwokatów, które się wyspecjalizowały w różnych dziwnych pomysłach, bardzo często około przestępczych, na odzyskiwanie takich nieruchomości. To nie jest jedyny problem. Problemy były jakby systemowe. Po pierwsze, czemu w ogóle wydawano kamienice z lokatorami, którzy siłą rzeczy byli lokatorami wrażliwymi, a drugi problem systemowy, to czemu miasto, państwo nie rozlicza nakładów na takie nieruchomości?
Musicie być nie tylko prawnikami badającymi sprawy transakcji, sprawy stosowania prawa, musicie być też trochę detektywami badającymi, jak do tego doszło. Czy tutaj widać jakieś, skoro nie ma takich efektownych rzeczy, jak ci oficerowie, czy jacyś pełnomocnicy 150-letnich spadkobierców, czy są tutaj jakieś powiązania między tymi spadkobiercami, albo ich prawnikami, a ratuszem?
No tutaj zostawimy sobie kilka pytań na jutro, że tak powiem. Zobaczymy, to są pytania, co do których nie jesteśmy przekonani. Natomiast no, zastanawiamy zastanawiają nas kilka wątków historycznych przy tej kamienicy. Przede wszystkim zastanawiają nas pewne powiązania, czy pewna raczej pasywność policji, ponieważ przy tak brutalnych zdarzeniach lokatorskich było 72 interwencje policji i żadna z tych interwencji policji niczym się nie skończyła. To znaczy, to jest niewyobrażalne, jak można wyrzucić starszego człowieka na śmietnik, zniszczyć mu wszystkie rzeczy, wezwana policja i policja w zasadzie poza notatką nic dalej nie robi, tak? I to się dzieje na przestrzeni kilku lat. Są świadkowie, są zdjęcia w internecie, są filmiki z tym, jak lokatorzy zgłaszają po prostu sytuacje, w których są bici na klatce schodowej, tak? Czemu się nic nie dzieje? W związku z tym to nie zawsze prawdopodobnie wygląda tak, że służby partycypowały tu majątkowo czy finansowo w takich sprawach, ale dostajemy takie anonimy z policji chociażby, to jest też ciekawa sprawa, w których to anonimach twierdzi się, że był taki odgórny prikaz, czy taka atmosfera, żeby skręcać postępowania wokół reprywatyzacji, żeby zbyt wiele tam nie wyjaśniać.
Ta mapa tych nieruchomości, którymi się zajmujecie, to tak skacze po różnych punktach Warszawy. Było Śródmieście, Stara Praga, teraz z kolei Żoliborz.
Tak jest. No, to jakby pokazuje, że to nie jest problem punktowy na przykład warszawskiej Pragi, jak można byłoby odnieść takie wrażenie. Bardzo często w ogóle są takie relacje, że to jest problem, który dotyczy kilku kamienic. Tymczasem, jak zobaczymy na mapę dekretu Bieruta i zobaczymy na liczbę postępowań, które przed nami, bo przypomnijmy, że mamy przed sobą co najmniej 4000 postępowań. W związku z tym, to zobaczymy, że to jest problem masowy dotyczący stolicy, a jakby reprywatyzacja też nie dotyczy tylko stolicy. Natomiast we wszystkich dzielnicach pojawił się ten problem z różnym natężeniem, różnie burmistrzowie do tego podchodzili, różnie pracownicy ZGN-ów dzielnicowych, natomiast wszędzie mamy problemy.
Komisja weryfikacyjna oczywiście zajmuje się sprawami merytorycznymi, przepisami prawnymi, naruszeniami tych przepisów, ale jest też, nie ukrywajmy tego, organem politycznym. Na jej czele stoi wiceminister, który jest aktywnym politykiem, co więcej być może będzie kandydował na prezydenta Warszawy. Czy pan jako człowiek, nie będący parlamentarzystą, jak pan tutaj ocenia to napięcie wewnątrz komisji?
Ja bym powiedział tak, rzeczywiście to napięcie jest widoczne podczas medialnych rozpraw. Bardzo często w media relacjonują krótką pyskówkę pomiędzy przedstawicielem Platformy a przewodniczącym komisji na przykład. Natomiast ta praca zakulisowa, warsztatowa komisji jest o wiele lepsza. To znaczy, kiedy już nie ma kamer, znikają kamery, ta atmosfera pracy jest lepsza. Proszę spojrzeć na decyzje komisji. To są często 100-stronicowe dokumenty dotyczące jednego adresu z przypisami prawnymi. W zasadzie wygląda to jak nawet doktoraty poświęcone takim poszczególnym adresom. O dziwo te pyskówki polityczne, jak nie ma kamer, znikają. I wszyscy czytają i zagłębiają się w tekstach takich decyzji korygują ci członkowie, którzy chcą, są zainteresowani konstruktywną pracą. Także wygląda to od środka lepiej niż na zewnątrz, to na pewno mogę powiedzieć. Druga sprawa jest taka, że rzeczywiście pomysł Kukiz 15 był taki, żeby rozdzielić aktywność polityczną i aktywność merytoryczną wokół reprywatyzacji w ten sposób, żeby była komisja śledcza konstytucyjna do spraw odpowiedzialności politycznej, a odpowiedzialność prawna, odpowiedzialność merytoryczna w urzędzie, który się zajmuje taką weryfikacją decyzji administracyjnych.
Działalność komisji jest pewnym tłem do pracy nad ustawą reprywatyzacyjną, której Polska nie uniknie. Jak pan jako prawnik ocenia ten aktualny pomysł?
Tutaj jakby trzeba powiedzieć, że to jest pierwszy poważny pomysł od kilkunastu lat, w związku z tym należy to skomplementować, że się pojawił. Większość tych założeń oceniam bardzo pozytywnie. Przede wszystkim zakaz zwrotów w naturze, co prowadzi do takich patologii, jak mieliśmy przed chwilą, jak wyrzucanie lokatorów na śmietnik. Druga sprawa to był zakaz handlu roszczeniami, podejście do tego w zupełnie inny sposób niż do zwykłych praw majątkowych. W związku z tym wiele tych założeń w ustawie przedstawionych przez Patryka Jakiego i Kamila Zaradkiewicza, profesora Kamila Zaradkiewicza, są bardzo dobre. Natomiast są trzy problemy. Po pierwsze, ograniczono zadośćuczynienia w tej ustawie tylko i wyłącznie do obecnych obywateli polskich. Tu jest problem z tym, że spora część obywateli, którzy byli obywatelami II RP w 1939 roku, niekoniecznie z własnej woli zdecydowali się na los i swoje życie w innym miejscu świata i zrezygnowali z obywatelstwa polskiego do dnia dzisiejszego. Przypomnijmy, że wysyłki na wschód wiązały się z utratą polskiego obywatelstwa. Przypomnijmy, że członkowie armii Andersa nie mieli możliwości osiedlenia się w Polsce bez problemu i korzystania z obywatelstwa polskiego. W związku z tym takie wyrzucenie za burtę wszystkich ludzi, którzy dzisiaj nie mają obywatelstwa polskiego z jakiegokolwiek zadośćuczynienia, chociażby jednoprocentowego, jest rzeczywiście niesłuszne i jest niesprawiedliwe. I nie dziwię się też, że budzi reakcję międzynarodową nie tylko jednego państwa, jak to się ostatnio sugeruje. Druga sprawa to ograniczenie spadkobrania, że spadkobranie nie przychodzi przez rodzeństwo. To byłby jedyny przypadek chyba w historii historii świata, że tak się ogranicza spadkobranie. W związku z tym takie wątpliwości powinny zostać skorygowane, natomiast absolutnie nie powinniśmy rezygnować z takiej ustawy. To znaczy, jeżeli zrezygnujemy z tej ustawy, to wcale nie jest tak, że reakcja międzynarodowa będzie pozytywna, dlatego że Donald Tusk już 10 lat temu bardzo mocno obiecywał taką ustawę i frustracja z powodu braku takiej ustawy narastała przez te 10 lat.
Donald Tusk obiecywał różne rzeczy i międzynarodowo, i krajowo. Jeżeli przez amerykańskie ustawodawstwo przejdzie ten pomysł, który tam się w tej chwili pojawił, żeby prawo do tutaj majątku mieli nie tylko potomkowie spadkobierców, ale różnie definiowane, często definiowane wręcz takim tle etnicznym organizacje, które będą uważały, że są, mają prawo do tego spadkobrania. Czy my jako Polska jakoś powinniśmy się do tego odnieść, czy po prostu należy to zlekceważyć, uznając, że to nie dotyczy naszego ustawodawstwa, jak pan sądzi?
Ja myślę, że najlepsza jest polityka faktów dokonanych. Jeśli chodzi o prawo, to też fakty dokonane są najlepsze. To znaczy, trzeba się zająć swoją sytuacją i to jak najszybciej. To znaczy, przypomnijmy, że mieliśmy 12 umów indemnizacyjnych, w ramach których Polska nawet w tych czasach komunistycznych zaspokajała odszkodowania na rzecz obywateli innych państw, w tym państwa USA, w tym też Kanady, Wielkiej Brytanii. Nie objęło to wszystkich obywateli, nie objęło to bezpaństwowców, nie objęło to obywateli innych państw. Natomiast powinniśmy jak najszybciej przyjąć własną ustawę, która odniesie się do obywateli innych państw, którzy mają jakieś roszczenia do polskich działek, i zrobić to w sposób korzystny dla Skarbu Państwa, polskiego Skarbu Państwa, a zarazem słuszny i sprawiedliwy, i nie czekać na to, jak nas będą zmuszali na arenie międzynarodowej do tego, jak mamy postępować. Dlatego, że przed chwilą to był były minister spraw zagranicznych i opowiadał o wielu wspaniałych sojuszach, które się różnie nazywają, czy to Międzymorze, czy Grupa Wyszehradzka. Tymczasem to przypomina taką politykę sanacyjną wielu wspaniałych nazw i projektów, a potem jak przychodzi co do czego, to nikt niestety nam nie pomaga. W związku z tym tak też widzimy między innymi, chociażby pan redaktor wspomniał o sprawie z Unii Europejskiej, gdzie staliśmy sami na arenie międzynarodowej. W związku z tym trzeba dbać o swoje interesy i jak najszybciej swoje sprawy jak najszybciej samemu załatwiać.
Metoda faktów dokonanych i jeszcze sanacja. Ten język polityczny nie zmienia się, chociaż czasy się zmieniają. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Adam Zieliński,
bardzo dziękuję.
Prawnik, członek komisji weryfikacyjnej. Przepraszam, że nie wymienię całego tytułu, jest strasznie skomplikowane, ale chyba wszyscy w Polsce wiedzą, jaka to jest komisja, bo to jest ważna komisja.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia następnym razem w Poranku Wnet. Będziemy śledzić losy również tej kamienicy na Żoliborzu. Jest godzina 8:54 i Poranek Wnet cały czas trwa. Godzina 8:55, cały czas jeszcze trwa druga godzina poranka, a w studiu jest następny gość, pan Sebastian Stodolak, dziennikarz zajmujący się sprawami ekonomicznymi, publicysta Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Gość sugerował mi tutaj, że to nie jest pora na poważne rozmowy dla poważnych ludzi, no ale radio takie jest, że trzeba rozmawiać wcześniej rano. Przede mną artykuł naszego gościa. Pan zajmuje się sprawami ekonomicznymi, ale takimi nie tylko dotyczącymi spraw bieżących, ale też na tle szerszym, czasem na tle teoretycznym. To jest taki to ciekawy bardzo typ pisarstwa ekonomicznego, taki dziennikarstwa ekonomicznego, który często przynosi takie wiadomości wychodzące poza tą bieżącą polityczną polemikę. A przede mną artykuł Władcy 12 bilionów. Jakie nowe monstra dokonają spustoszenia w naszych portfelach? Trzy prywatne firmy zarządzają majątkiem większym niż łączne PKB Japonii, Niemiec i Wielkiej Brytanii od czasu wieku pozłacanego, a więc od końca drugiej połowy XIX wieku, zdominowanej przez imperia Vanderbiltów i Rockefellerów, nie mieliśmy w gospodarce do czynienia z koncentracją kapitału i monopolizacją na taką skalę, jak to ma miejsce obecnie, alarmuje w książkach i artykułach profesor Eric Posner, prawnik z University of Chicago, syn sędziego Richarda Posnera, pioniera ekonomicznej analizy prawa. To jest właśnie początek artykułu pana Sebastiana Stodolaka. Te trzy prywatne firmy, które zarządzają majątkiem większym niż łączny PKB trzech wielkich mocarstw. Proszę nam tą historię krótko opowiedzieć.
Historia jest ciekawa, bo można powiedzieć, że nie dotyczy monopoli takich, jakie znamy właśnie z XIX wieku. Nie jest to historia nowego Standard Oil, czyli firmy, która dominuje na rynku ropy rafinowanej i kosi konkurencję niskimi cenami i kosi konkurencję po prostu tym, że jest firmą lepszą i oferuje lepszy produkt. Jest to historia zupełnie nowa, właściwie dziejąca się od lat 80. 70. zeszłego wieku, od czasów tej słynnej deregulacji rynków przeprowadzonej przez Ronalda Reagana, byłego nieżyjącego już, jak wiadomo, prezydenta USA. W trakcie tej deregulacji na rynku pojawiło się miejsce na nowe typy inwestowania, na nowe rodzaje inwestycji i na nowe firmy inwestycyjne, które wcześniej z jakichś przyczyn właśnie regulacyjnych nie mogły funkcjonować. Pojawił się wówczas również taki model inwestowania nazywany inwestowaniem pasywnym, który jest przeciwieństwem tego, co my znamy na co dzień z takiego powszechnego wyobrażenia na temat giełdy. Tak? Wydaje nam się, że giełda to jest takie miejsce, gdzie mnóstwo różnych osób próbuje swoje prywatne strategie inwestycyjne wykorzystać w przekonaniu, że oni właśnie wiedzą, której spółce wzrośnie, a której spółce zmaleje i że właściwie to jest takie trochę kasyno, obstawianie na bazie własnych tam proroctw prywatnych. Natomiast to jest to aktywne inwestowanie, to pasywne inwestowanie, które pojawiło się, czy zostało spopularyzowane w latach 80., to inwestowanie, które jest po prostu odzwierciedleniem danego indeksu giełdowego, czyli tyle nam wzrasta, o ile nam wzrasta średnio cały indeks, bądź to tyle nam spada, o ile nam spada cały indeks. Indeksy giełdowe w ciągu ostatnich 2 lat generalnie rosną, więc inwestowanie pasywne jest generalnie opłacalne i firmy, które zaczęły oferować właśnie z tego tytułu, między innymi uzyskały dostęp do olbrzymiego kapitału, bo nagle się okazało, że wiele innych firm, wiele innych instytucji jest skłonnych powierzać im swoje pieniądze, żeby te pieniądze były właśnie w ten sposób inwestowane. W ostatnich 4 dekadach okazało się, że te kwoty zarządzane przez firmy, o których mówię, między innymi BlackRock czy Vanguard, to są kwoty sięgające ponad w sumie już 12 bilionów dolarów. Przypominam, że PKB naszego kraju, może to nie jest metodologicznie właściwe do końca porównanie, ale daje pewne wyobrażenie o rzędzie wielkości, to jest około niecałe 500 miliardów dolarów, tak, czyli 24 razy mniej niż kwoty, którymi na co dzień zarządzają te firmy, inwestując je na rynku w spółki różnego typu. W związku z tym, że ta strategia polega na tym, jak już powiedziałem, że jest to inwestowanie właściwie w cały rynek, te firmy uzyskują dostęp do, czy uzyskują istotne udziały w wielu przedsiębiorstwach z tej samej branży. To też tezą pana profesora Posnera jest to, że jak w tych samych bankach, jeżeli w bankach, tak, ma udział ta sama firma, to nawet jeżeli to są instytucje odrębne formalnie, to realnie, mając jednego właściciela, czy też podobnego właściciela, nie mają takiego bodźca do konkurowania ze sobą. I na tym polega problem, jego zdaniem, to znaczy, że jak nie ma bodźca do konkurowania, to cierpi na tym konsument, ponieważ ceny idą do góry, tak, jesteśmy przez banki na przykład goleni na bardziej niż miałoby to miejsce, gdyby tacy inwestorzy nie istnieli. Mam nadzieję, że wyczerpująco odpowiedziałem na to pytanie.
Wypowiedział pan bardzo wyczerpująco, zaraz będziemy o tym dalej rozmawiać. Powiem tylko w tej chwili, że minęła 9:00 i zaczęła się 3:00 Poranka Wnet.
A my teraz wracamy do rozmowy z panem Sebastianem Stodolakiem. Opowiadał nam pan tutaj o tych inwestorach instytucjonalnych, którzy posiadają, największe z tych firm posiadają więcej majątku niż wynosi PKB Japonii, Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Jest pytanie o kwestię własności, bo ci, którzy lubią czytać tak troszkę spiskowo ekonomii, lubią poszukiwać tego mitycznego 1%, który posiada tam ponad 50% wartości świata. To różnie w różnych książkach jest opisywane. Nie wiem, czy ta historia jest prawdziwa, czy nie. Zaraz pan nam może powie, czy ten 1% rzeczywiście istnieje, ale jak wygląda stan własności w tych firmach, o których pan tutaj pisze?
To znaczy, to są firmy, które zarządzają majątkiem. To nie jest tak, że one posiadają 12 bilionów dolarów i jest to ich własność, z którą mogą zrobić co chcą. Nie, no to są firmy założone przez konkretnych inwestorów, grupy inwestorów, którzy czerpią zyski z prowizji relatywnie niższej, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, zarządzanie tymi funduszami jest bardzo proste. Tak? Właściwie polega na obserwacji tego, co się dzieje. Nie trzeba tutaj w wnosić jakiejś specjalnej analityki i własnych pomysłów. No, natomiast czy to jakoś jest styczne z tym zagadnieniem 1% trzymającego w majątek o wartości sumarycznej tego, co ma pozostałe 99%? Nie sądzę, bo właśnie częścią z pieniędzy, którymi zarządzają te firmy, są na przykład pieniądze emerytów, bo wiele funduszy emerytalnych powierza część swojego majątku w zarząd tymże funduszom, inwestorom instytucjonalnym, żeby po prostu zapewnić przyszłość zwyczajnym Kowalskim, tudzież Johnson w okolicznościach amerykańskich. Więc to nie jest tak do końca mechanizm, do którego się odnosiłem i do którego się odnosi Posner, który może być negatywnym wynikiem tej sytuacji, polega na tym właśnie, że jak powiedziałem wcześniej, jeżeli w firmie produkującej kolej Pepsi mamy tych samych inwestorów, to prezesi firmy Cola i firmy Pepsi, PepsiCo będą tego świadomi, będą o tym wiedzieć. W związku z tym nie będą tak do końca zwalczać swojej konkurencji, ponieważ będą mieć z tyłu głowy, że przecież troszeczkę działają na niekorzyść własną, więc w związku z tym będą oferować być może odrobinę gorszy produkt, odrobinę wyższe ceny i tak dalej, i tak dalej. Czyli właśnie na tym polega ten efekt, powiedzmy sobie, negatywny współczesnych monopolii.
Aż wyobraziłem sobie jakąś powieść science fiction piórem jakiegoś utalentowanego pisarza fantastycznego o tym, że właściwie się okazuje, że za całym światem stoi jeden wielki fundusz, który tak na dobrą sprawę posiada wszystko. To jest możliwe?
Nie, to nie jest możliwe. To jest powieść, na pewno Netflix zrobiłby o tym ciekawy serial, ale to jest raczej niemożliwe. To taka sytuacja, jeżeli mamy używać wiedzy, którą ekonomia nam dała przez ostatnie 200 lat, jest raczej niemożliwe.
No ale przynajmniej jeśli chodzi o te największe firmy, to postulaty przeprowadzenia swego rodzaju demonopolizacji, jak rozumiem, pojawiają się w debacie publicznej, o czym świadczy choćby
tak, w Stanach Zjednoczonych jest taki pomysł, żeby coś z tym zrobić. Problem jest taki, że Posner zwraca uwagę na jego zdaniem nową monopolizację, nowy rodzaj monopolii i od razu właściwie przechodzi do postulowania jakichś dosyć radykalnych kroków, no bo dzielenie, rozbijanie, zakazywanie inwestowania na przykład w tej samej branży powyżej jakiegoś progu i tak dalej, są dosyć radykalne kroki. To wszystko najpierw trzeba by udowodnić, tak? Badania, które ekonomiści przeprowadzili, są świeże. Właściwie w ciągu ostatnich 4 lat pojawiły się znaczące badania w tej dziedzinie. W związku z tym nie ma aż tak bardzo aż tak twardych i wiarygodnych jeszcze dowodów. Te badania jeszcze wymagają powtórzeń, wymagają analizy, czy są metodologicznie poprawne. Co do tego są pewne zastrzeżenia. Natomiast w ogóle problem monopolu odnosi nas do, ten poruszany przez Posnera, konkretny problem monopolu, do problemu monopolizacji w ogólności, tego skąd się ona bierze. Tak? Tak naprawdę we współczesnej gospodarce najczęściej właściwie od okresu powojennego, tak, gdy zaczęło być rozbudowywane w Europie i Stanach Zjednoczonych państwo dobrobytu, socjalistyczne państwo dobrobytu, od tego momentu monopolizacja ma najczęściej podłoże nienaturalne. Nie bierze się stąd, że na rynku pojawia się firma, która przejmuje wszystko, tak? Facebook, Google to są jakieś wyjątki, tak? Zresztą trudno mówić jeszcze nawet o jakiejś długowieczności tych firm. Facebook tak naprawdę te ostatnie 10-15 lat, tak? Standard Oil był monopolistą przez 40 i dopiero po tych 40 latach uznano, że trzeba coś z tym zrobić. Dopiero wtedy się powzięto na odwagę, tak? Bo wcześniej wiedziano, że to być może jest za wcześnie. Więc najczęściej powodem tego, skąd się biorą monopole, jest to, że państwo daje jakimś firmom jakieś przywileje. I to jest coś, co powinno być również dostrzeżone, tak, że przez, myślę, profesora Posnera. On też zresztą zwraca uwagę na to, że grupy interesu tak zwane, które krążą po korytarzach wszystkich pewnie parlamentów świata, nie krążą tam po to, żeby robić dobrze swoim konsumentom, tylko żeby uzyskiwać takie rozstrzygnięcia prawne, które są im na rękę, które na przykład konserwują ich jako liderów danej branży, tak? Na przykład przekonują polityków, firma X może przekonać polityków, że ona jest już tak duża, że gdyby jej się coś stało, to to by było w ogóle ze szkodą dla całego społeczeństwa. W związku z tym trzeba ustalić jakieś prawo, które takiemu scenariuszowi taki scenariusz wykluczy. I wtedy właśnie tworzy się firma nieefektywna, ponieważ dzięki takiej państwowo-prawnej osłonie może dyktować ceny i traktować klientów w sposób, których nie dyktowałaby firma na rynku konkurencyjnym.
Rozmawiamy w tej chwili o lobbingu na korytarzach Waszyngtonu. Czy ta historia, którą pan tutaj opisuje, ma wpływ na naszą polską ekonomię? Jak to wygląda z naszej perspektywy?
Na pewno ma wpływ na polską ekonomię, ponieważ w Polsce działają firmy, które właśnie są własnością tych wspomnianych funduszy. Więc jeżeli profesor Poznar ma rację i jeżeli działalność tych funduszy faktycznie ogranicza konkurencję na rynku, no to ona ogranicza ją także na konkurencję na rynku polskim. Z drugiej strony część ekonomistów zwraca uwagę, że te fundusze to są fundusze, które dzięki którym właśnie przez to, co powiedziałem wcześniej, czyli przez ten typ inwestowania, pasywny typ inwestowania, który jest tańszy i odrobinę bardziej efektywny w długiej perspektywie, przyczyniły się do olbrzymich oszczędności wśród inwestujących, wśród tych osób, które powierzyły im pieniądze w zarząd, tak? Więc tu trzeba by zważyć, tak? Czy to jest wpływ negatywny czy pozytywny. Na pewno te zjawiska mają odzwierciedlenie także na naszym rynku. Co do inwestorów instytucjonalnych i lobbingu, to też miało oczywiście od zawsze, od początku funkcjonowania giełdy po 1989 roku wpływ na to, jak wygląda nasza rzeczywistość. To, że system na przykład OFE zaprojektowano tak, a nie inaczej, czyli został oparty na inwestowaniu aktywnym, czyli przeciwieństwie tych funduszy, które dają oszczędności, tak? No bo tutaj w przypadku OFE mieliśmy tych właśnie mądrych, czy mamy wciąż tych mądrych takich inwestorów, którzy twierdzą, że oni właśnie wiedzą, jak dobrze inwestować i pieniądze i jak robić lepiej to od konkurencji, czego nie za bardzo są w stanie udowodnić, jak się popatrzy na długoterminowe jakieś wykresy. Natomiast no, to, że akurat taki typ inwestowania w Polsce stał się dominującym, albo że typ inwestowania pasywnego właściwie w Polsce nie istniał, inwestowanie pasywne było przez długi czas niedostępne, teraz też wcale nie jest jakoś szczególnie popularne, to jest wynik także rozstrzygnięć prawnych, które brały się z jakiegoś rodzaju lobbingu, to jest pewne.
Coś mi się wydaje, że już mam pomysł na naszą następną rozmowę. Dziś niestety musimy kończyć, bo czas pędzi do przodu i radio też. Sebastian Stodolak, publicysta ekonomiczny dziennika Gazety Prawnej, którego publikację myślę, że można naszym słuchaczom polecić, co nie znaczy, że zawsze trzeba się z nimi zgodzić. Dziękuję panu bardzo za wizytę
w
poranku wnet.
Miłego dnia.
A teraz chyba sobie zaśpiewa, kto sobie zaśpiewa? Bob Dylan.
No proszę, Bob Dylan.